okresie wstępnym BD nie będzie zobowiązany do gwarancji dochodu rocznego ponad już zapłaconą sumę 4000 dolarów za 4 obrazy zakupione w lutym 1984 roku. Czwarte. Czas trwania umowy określa się na 30 lat. Jednostronne zerwanie umowy przed upływem tego okresu jest możliwe tylko z przyczyn siły wyższej, czyli wydarzenia nieprzewidywalnego, niezależnego od woli stron i stwarzającego absolutną niemożność wykonania ich zobowiązań. C. Rozstrzyganie trudności. W wypadku innych trudności strony muszą dojść do porozumienia polubownego. W wypadku trudności, których strony polubownie nie zdołają rozwiązać, trudności te zostaną rozstrzygnięte przez trzech arbitrów, z których każda ze stron wyznaczy jednego, a ci wyznaczą trzeciego. To pierwsza strona. Druga. Zerwanie umowy. Punkt D. Punkt 7. W razie jednostronnego zerwania umowy przed upływem okresu 30 lat przez PD...
No, razie prawie wszystko prawie identyczne.
Słowo, tylko niektóre słowa się zmieniły, więc chodzi o to, żeby żadne słowo żebym ja nie zmienił jakiegoś słowa bez pańskiej zgody.
No niech pan przypomina, gdzie się tam zmieniło.
Ja nie pamiętam. Wolę wszystko. To niedługo będzie trwało. Traci on wszystkie poczynione inwestycje, zwraca ZB wszystkie posiadane w depozycie obrazy. W razie jednostronnego zerwania umowy przez ZB stosuje się punkt drugi, czyli te 25 obrazów. Punkt E. Zyski, ryzyko i płatność. Punkt 8. Punkt A. Podział zysków uzyskanych ponad ryczałt do 12 tysięcy dolarów następować będzie w proporcjach po 50% dla każdej ze stron. W ten sam sposób dzielone będą również dochody z telewizji, książek, wystaw i absolutnie wszystkich innych publikacji poświęconych ZB i jego twórczości poza granicami Polski i krajów demokracji ludowej. Punkt B. W wypadku, gdyby sam PD zdecydował się stać wydawcą, dystrybutorem lub organizatorem publikacji lub wystaw o ZB i jego dziele, podział zysków odbywać się będzie na zasadach ogólnie przyjętych we Francji pomiędzy wydawcą, dystrybutorem czy organizatorem, a artystą, malarzem. 9. Płatność ryczałtu 12 tysięcy dolarów odbywać się będzie raz do roku do rąk własnych ZB. Płatność dalszych dochodów ZB odbywać się będzie w okresach i miejscach, które każdorazowo określą strony, tak jednak, by nie pociągało to dla PD dodatkowych kosztów, ani nie stawiało go w kolizji z prawem.
Tak.
Punkt 10.
Pan tam napisał o tym dewaluacji w ogóle.
Wszystko jest. Zaraz do tego wrócimy. Punkt 10. Płatność zagwarantowanego ryczałtu 12 tysięcy dolarów odbywać się będzie w dolarach. Płatność dalszych dochodów ZB odbywać się będzie w walucie wymienialnej, którą każdorazowo określą strony, tak jednak, by nie pociągało to dla PD dodatkowych kosztów, ani nie stawiało go w kolizji z prawem. Kurs dolara ustala się na 8,40 franka francuskiego za dolar, w nawiasie stan przeciętny sprzedaży przez banki w lutym 1984 roku. Jeśli wartość dolara w stosunku do franka zawaha się o więcej niż 10% w jednym lub w drugim kierunku, na żądanie jednej ze stron, strony muszą znaleźć wyjście polubowne. W wypadku innych zaburzeń monetarnych, strony muszą znaleźć wyjście polubowne, zanim PD podejmie decyzję o sprzedaży pozostałych u niego na składzie obrazów. Niezależnie od wahań dolara w stosunku do franka, PD zobowiązuje się w ramach ryczałtu 12 tysięcy dolarów zagwarantowanych dla ZB corocznie rewaloryzować sumę 1000 dolarów za obraz o oficjalny procent inflacji dolara. Punkt 11. Najniższy dochód ZB ze sprzedaży jednego obrazu ustala się w ramach ryczałtu na sumę 1000 dolarów, a poza ryczałtem na sumę ekwiwalentną we frankach lub w ustalonej przez strony walucie wymiennej.
Tu jeszcze tylko... A dochód? Dochód to już znaczy netto. To już po potrąceniu podatku, ubezpieczenia...
Netto, absolutnie. Bez żadnych obciążeń. Pana 12 tysięcy ani pana nie opłaca.
Ja wiem, tylko że później w przyszłości, gdyby przyszła rekwalifikacja, żeby się nagle nie okazało, że ja mam, wie pan, po opłaceniu wszystkich tych, że ja mam nagle mniej za obraz niż w ramach ryczałtu. To chciałbym...
To jest napisane. Dochód. Najniższy dochód ze sprzedaży jednego obrazu ustala się, jeżeli pan chce, najniższy dochód netto, jeżeli pan chce, żeby...
Ale słowo dochód chyba
dochód określa w naszym wypadku w sposób jasny. Chodzi o dochód netto, wolny od wszystkich innych obciążeń.
Tak, tak.
Więc najniższy dochód ZB ze sprzedaży jednego obrazu ustala się w ramach ryczałtu na sumę 1000 dolarów, a poza ryczałtem na sumę ekwiwalentną we frankach lub ustalonej przez stronę walucie wymiennej.
Dobrze.
F. Podatki. Podatki ze sprzedaży należących na własność do PD obrazów pokrywa PD. Podatki z zagwarantowanego minimum dochodów 12 tysięcy dolarów ZB pokrywane są przez PD. Czyli znowu jest to netto. Podatki z dochodu wspólnego ponad uzyskaną sumę 12 tysięcy dolarów dzielone są po połowie przez stronę.
To znaczy, że w tym wypadku...
Z tym, że znowu te 1000 dolarów za obraz jest panu zagwarantowane.
Tak, to znaczy, że musi pójść albo cena w górę wtedy generalna, ta już brutto cena, żeby się zmieściło to pokrycie podatków, albo też musi być wstrzymany handel powyżej 12 obrazów rocznie. No.
Oczywiście, albo nie udaje mi się sprzedać i mówię... Zwracam panu obraz.
Tak, bo jest to później jest to już, ja tak też mówię, te 1000 dolarów określiłem jako to takie już minimum.
Minimum netto.
Tak.
Jesteśmy w tym względzie absolutnie jaśni, że punkt 11 określa wartość obrazu netto. Wolno od wszelkich już świadczeń, podatków, asekuracji. Czego tu jeszcze? Podatków asekuracji cła, którą pan dostaje. Jeżeli miałoby się okazać, że te świadczenia, te obciążenia miałyby zmniejszyć pański dochód o 1000, poniżej 1000, czy ekwiwalentu.
To trzeba cenę podnieść.
To po prostu, no ja sobie to będę starał się podnieść naturalnie.
Albo podnieść,
ale po prostu
sumę sprzedaż.
Po prostu zresztą nie sprzedaję takiego obrazu. Tylko pytam pana o zdanie, bo pan może powiedzieć, musimy sprzedać.
Trudno.
Ale w każdym razie nie podejmę nigdy decyzji sprzedania, tak żeby pan się znalazł z sumą mniejszą niż 1000 lub ekwiwalent 1000 za obraz. 13 punkt. PD zapewni ZB anonimowość podatkową w stosunku do władz polskich. 14. Deklaracja podatkowa z dochodów ze sprzedaży obrazów będzie oddzielona przez PD od deklaracji jego dochodów z innych źródeł. 15. W wypadku obciążeń podatkowych nie do zniesienia przez jedną ze stron, obie strony muszą znaleźć wyjście polubowne. 16. Cło wywozowe z Polski i wwozowe do Francji obrazów należących do PD płaci on sam. PD płaci również takież cło wywozowe i wywozowe obrazów, których sprzedaż ma zapewnić ZB jego zagwarantowany ryczałt 12 tysięcy dolarów.
Myślę, że rozumiem, chociaż...
PD płaci również...
Zastanawiam, po co te wszystkie rzeczy opisywać, jeżeli nigdy niby mówimy, że... No ale dobrze,
niech pan mówi.
Nie, bo tam mi się wydaje, że w jakimś sensie, ale może mi się wydaje, że jest to jakaś jakby redundantne, wie pan, przez to, że powtarza drugi
raz. Nie, to nie jest redundantne. Powtarzanie pewnych rzeczy w pewnych artykułach, po pierwsze umożliwia posługiwanie się jednym artykułem bez konieczności powracania. Kawałeczek był powiedziany w jednym artykule, kawałeczek był powiedziany w innym. Trzeba kombinować, składać kawałki, żeby stworzyć jedno całość. A tak jest to po prostu punkt 16, który jest sam sobie wystarczający. Bo powtórzył wprawdzie pewne elementy powiedziane poprzednio, ale wystarcza się na niego powołać, żeby wszystko w nim było powiedziane. Tutaj chodzi o to, że to stale wraca do idei głównej, że pan ma zapewnionych 12 tysięcy wolnych od wszystkiego. A tutaj jest to przy okazji cła podkreślone i wyjaśnione, że PD płaci również takież cło wywozowe i wywozowe obrazów, których sprzedaż ma zapewnić ZB i zagwarantowane ryczałt 12 tysięcy dolarów. Cło wywozowe z Polski, wywozowe do Francji lub innych krajów, obrazów przeznaczonych na sprzedaż ponad ryczałtową, dzielone będą po połowie przez strony, z tym jednak, iż należna suma ZB, suma netto za sprzedaż jednego obrazu, nie może być niższa niż ekwiwalent we frankach lub innej monecie wymienialnej 1000 dolarów. Wyżej wymienione zasady stosować się również będą do kosztów asekuracji przewożonych obrazów. Z tą asekuracją to jest problem, dlatego, bo Harcik nie chce żadnej asekuracji. On mówi, my cokolwiek by się stało, ukradliby, zniszczyli, my nic nie zwracamy. Tylko zwracamy w wypadku wydarzenia naturalnego, czyli samochód na przykład wpadł w przepaść. Ja mówię, no dobrze, ale ja chcę ubezpieczyć. To może ubezpieczyć, ale my tylko przyjmują ubezpieczenie na ten jedyny wypadek.
A w, no wie pan...
Więc co, ja będę musiał znaleźć na zachodzie.
W Warcie nie ubezpieczą?
No, może w Warcie. Oni w Warcie mi nie powiedzieli, że można w Warcie. Nie, nie pytałem wprawdzie, ale w Warcie mi nie powiedzieli. Ja będę musiał to ubezpieczać na zachodzie tam. W jakiś sposób. Tylko kto mi wtedy będzie przewoził, bo każda spółka, która ubezpiecza, będzie chciała mieć jakąś kontrolę nad przewoźnikiem, ale Wartą boję się, że żadna nie będzie miała.
Na
Hartwigie.
No, a Hartwig jest polską, myśli pani sobie?
To jest Polska, ona ma swojego korespondenta we Francji. Ale to jest Polska. I on nie chce żadnego przyjąć ubezpieczenia, co mnie trochę przeraża.
No bo oni pewnie musieliby przyjąć ubezpieczenie w złotych na terenie Polski. Być może, że, na, że dewizowe ubezpieczenie...
O, dewizowe na terenie zagranicznym, na terenie polskim, polskim, ale to jest...
No bo oni kombinują zaraz, wie pan, tutaj jakiś trik, że w tym się mieści, tak. Wie pan, że dewizowe, że tu się płaci złotówkowe, a mają wypłacać dewizowe i zaraz...
Ale wszystko jedno, to jest straszne, że przewoźnik nie chce wziąć żadnego ryzyka na siebie.
No to takie jest. Ja się z tymi rzeczami już stykałem wielokrotnie właśnie w odniesieniu powiedzmy do listów na przykład.
Dlatego proszę pana trzeba, wrócimy do tego jeszcze, ale trzeba będzie przesyłać te obrazy w mniejszych ilościach, częściej i z osobą jadącą razem samolotem.
I w związku z tym przeciwko temu, od początku pana usiłowałem w tą historię wepchnąć, tylko że ja zawieźmy na chwilę tą czytania, tak. Nawet sobie dzisiaj notowałem, że jak po tym wszystkim, cośmy mówili o tych skrzyniach,
tak.
Bez ram, i tak, w których miałyby wsuwane obrazy i tak dalej, ale to mnie jednak w cholerny sposób obliguje do robienia określonych formatów.
Ja rozumiem.
W jakiś sposób, wie pan...
No... Jest jeszcze jedno wyjście. Ja sobie wymyśliłem skrzynię o geometrii ruchomej.
To już elektronowie przyjrzą do gaszenia świecy, wie pan się z tego...
Nie. To jest prosta rzecz. Jeżeli skrzynia jest, powiedzmy, o wielkości, tam, nie wiem, 1,50 m na 1,20 m, co jest mniej więcej w pańskich rozmiarach, to nic nie przeszkadza na... nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli obraz jest obramowany metalową, cienką, prawda, oprawką, do której można spokojnie coś przyczepiać albo na coś położyć, prawda, nic nie przeszkadza zsunąć i mieć zwykłe na dwóch płaskich dwa pręty połączone dwoma prętami, które można rozkręcać i modyfikować ich wysokość do tego stopnia, żeby tu się opierały na obrazie i żeby się opierały na dnie i nie pozwalały latać. I tak samo.
Może pan coś takiego wymyślił.
To jest bardzo proste. To wcale nie jest trudne. Wystarczy mi przekręcić śrubką, żeby mi podchodziła, przesuwała się ta na tych dwóch szkieletach.
Rozumiem, wtedy obraz byłby, skrzynia byłaby maksymalny format, a obraz no, każdy mniejszy by wchodzi.
Każdy wchodzi. Dla każdego mam swoje w jego przegródkach.
No ale to jest dodatkowanie strasznego kosztu do tego wszystkiego.
A to ja bym pokrył już. Mnie by się to bardziej opłacało niż przewożenie Hartwigiem i ponoszenie straszliwego ryzyka, że mi ktoś zniszczy albo zgubi te obrazy. Ja pokrywam.
Możemy wejść w każdy układ. Ja mogę, mnie nawet jest w jakiś sposób, jak już teraz jestem nieobciążony do tego stopnia, wie pan, koniecznością namalowania szybko większej ilości obrazów, żeby mieć trochę, bo ja tam na całe szczęście mnie pan trochę zostawił i ja mam jakąś peredyszkę w związku z jakimiś zobowiązaniami. Ja w miarę upływu czasu wywikłam się z wielu z nich, ale obcinać nie chciałbym, bo a nóż na mnie wyjdzie i wtedy nie wiadomo, nie będzie łyso w sytuacji, w której będę musiał z powrotem z tymi ludźmi.
Nie, ja rozumiem, dlaczego nie chciałbym zupełnie, żeby pan zrywał mostów, które być może będą niezbędne, jeżeli ja zbankrutuję, okaże się, że wydatki nie zarosną za szybko, zanim przyjdą dochody, bo dochody przyjdą, ale może przyjdą po trzech wystawach, a ja już finansowo tak się zapożyczę i już nie zipnę, więc w pewnym momencie na tym polegają zresztą tajty, że często się ten dochód zbliża, ale on się nie zbliża dość szybko, jak rosną wydatki i w pewnym momencie się zaczyna przepaść, jestem oddzielony od dochodu o 10 metrów, ale już nie mogę dosięgnąć, bo mnie dzieli przepaść 100 metrów.
W tej sytuacji
więc oczywiście, że zrywanie z mostów byłoby tutaj niewłaściwe i absolutnie nie myślę.
Więc ja teraz mając jakby większy luz i już nie mając może takiej sytuacji, że wtedy już parokrotnie jeszcze Gliński był, jeżeli raz fotografowali, coś nie wyszło i jeszcze raz fotografowali i wtedy wyszło i to było nieustannie, wie pan, taka, no ja miałem dość zapieprzony ten ostatni okres czasu, wie pan, tak intensywnie, to teraz będę malował z tą już nieco zmniejszoną intensywnością i oprawiał częściej, nie czekając na 15 sztuk, bo powiedzmy każde 4 sztuki, czy coś. I wtedy mówię, że opieram 4 sztuki, załóżmy, że są to 4 sztuki, z których powiedzmy 2 sobie zostawiam, ale 2 już może ktoś zabrać. Byle Jagnicki zrobił zdjęcie i może nie zabierać to z domu, wie pan. Ja będę sygnalizował, tylko że ja nie mogę niestety zobowiązać się co do tego, że to będzie w jednym formacie, że to będzie w określonym
formacie. Nie, nie chcę tego, broń Pani Boże.
Wielu czynników.
Ja nie chcę.
Raz, że musisz dostosować do tych formatów, które już mam i do tych ram, które już mam, a także do tych formatów i do tych ram, które może uda mi się zdobyć, ale jeszcze nie wiem, czy mi się uda zdobyć. To wszystko wiem.
Ja każę sobie zbudować...
Nie mogę podpisać cerografu, co będzie.
Zrobię w ten sposób, że ja każę sobie zbudować skrzynię o rozmiarach, powiedzmy, będą 2 skrzynie, jedna o tych dużych rozmiarach 136 tam, i tam będzie sobie pan układał obrazy metrowe lub 136-metrowe z kawałkiem dykty, powiedzmy, która będzie stanowiła ten dopełnienie, żeby to się nie latało.
Chciałbym jeszcze iść o te duże obrazy, albo żeby pan zrobił tą skrzynię nieco szerszą niż do tej pory, o jakieś powiedzmy 22 mm szerszą niż do tej pory, bo ja chcę nabijać tą listewkę, o której panu mówiłem, która byłaby już naklejona klejem takim wikolem dookoła, która ewentualnie stanowiłaby później to, że gdyby się ramy wsadzało, wie pan, to byłyby, to felc ramy zachodziłby na tą listewkę.
Tak.
Ale ja jeszcze nie jestem pewien, czy to zda egzamin? Ja muszę to przeprowadzić, wie pan, na jakimś obrazie. Ja mam te listewki już w domu, one są już nacięte, ale być może one są powiązane w bardzo ciasne wiązki i rok już tam leżą. Jak rozwiążę, to może się tak pokręciły wszystkie, że na nic się nie nadadzą i będę jednak musiał zostać przy tym, co ma. Czyli w zależności od tego, czy bym ją nabijał, czy bym jej nie nabijał, to ogólna szerokość obrazu wzrosłaby w stosunku do tej istniejącej o 22 mm. Czyli ja bym proponował, jeśli by była taka możliwość, żeby zrobić od razu ramy, powiedzmy szersze, jakieś 30 mm, czy tam 20
mm. Ramy czy skrzynie?
Raczej skrzynie. Oraz deseczkę dystansową, którą by się wsuwało obok obrazu, jeśli by ten obraz miał być węższy, żeby się nie wiązać, jeśli po prostu będę mógł to robić, będę robił szersze. Jeśli okaże się, że jest to związane z dużymi utrudnieniami, to będę robił węższe.
Tak, tylko ja muszę wiedzieć, jaka ta deseczka dopełniająca ma być. Czyli w związku z tym pan musiał mnie zawiadomić.
Więc ja mówię, te listewki, które chcę nabijać po bokach, które mam już nacięte, są 11 razy 11 mm. Takie są nacięte. To 11 razy 11 jest nacięte z pewną tolerancją, taką jak podaje piłka, więc raz to jest 10,5 razy 11, raz to jest to 12 razy 11, raz 12 razy 12. No to naprawdę nie ma rady, bo to jest deska, potem jak się schnie, to się raz skurczy, raz nie skurczy. Jak się nabije, to w jednym miejscu, czyli musi być o 2,5 cm praktycznie nawet 2,6 mm szersze, bo jeżeli będzie troszkę odrobinę tam kałatać, to może i nie zaszkodzi.
Teraz tak, jest co do głębokości tej skrzyni. Pan dwa formaty grubości ramek stosuje. Jeden ten 1,5 cm, czy tam dwa,
jeśli
drugi
idzie,
pięć.
Jeśli idzie o duże obrazy, to na razie będą tylko 5, wie pan. Przy czym to 5 również będzie się wahało w granicach 2 mm w górę, w dół, bo to jest też deska i robione jest dość prymitywnym sposobem, więc może być niektóre węższe, niektóre szersze, więc z luzami musimy liczyć się, że będą jakieś luzy.
Bo ta skrzynia, którą mam na duże formaty, jest 11, no i czy 12 centrów, czyli na 2 obrazy tylko.
Ja sądzę, by była 10,5, byłaby akurat na 2, 3 byłoby. Natomiast, jeśli bym się pan obawiał...
Ja w każdym razie od razu ją pan odeślę, na pański adres.
No jakby się pan obawiał.
Od razu odeślę ją z Paryża, z powrotem.
Dobrze.
I pan będzie mógł nią wsadzić i tylko dorobić kawałeczek klocka jednego, drugiego, połączonego czymś, żeby się nie
Ja bym się nie chciał pchać żadne, wie pan, zobowiązania odnośnie skrzyń. Wie pan,
skrzynia mnie przeze
mnie. Klimo, ja nie mam za bardzo gdzie tej skrzyni, nawet z tą skrzynią, co nam została, chciałbym, żeby pan coś zrobił, albo żeby ją pan, jak pan może ją wziąć, a nie, to ja ją cofnę tam, gdzie ona była do tej pory, ale za następnym razem, jak ten facet będzie przywoził, to zaraz od pana 50 dolarów zażąda, bo apetyty rosną, jak widać, w miarę jedzenia, to jeszcze na niego ta forca czeka, bo jeszcze nie było tutaj u mnie. Więc po prostu ja bym tą skrzynię...
Bo ja niech mi pan zaprojektuje skrzynię, jaką pan chce.
Ja nie jestem mocny chyba w tym, taki dobry.
Pan tak świetnie rysuje. Tak dokładnie pan wylicza. Niech mi pan zaprojektuje dobrą skrzynię.
Pan będzie i pan będzie miał do mnie pretensje.
Nic, nie, nie ma żadnych pretensji. Niech pan tylko zaprojektuje mi skrzynię, którą mogłaby ze sobą osoba brać na te 4 czy 5 obrazy.
No jak można na takie wielkie 4 czy 5 obrazów pan zdaje się, jaka
to dwie skrzynie. Tak, jedna na 3, jedna.
No w ogóle chyba nie wejdzie do samolotu.
Trzeba będzie wysyłać, nie wejdzie. Ja miałem straszne problemy z przewozem tamtych. Nie chcieli mi ich w ogóle znieść, musiałem grubo zapłacić, żeby. Bo one przez taśmę już nie przechodzi wtedy.
Nie. Jest cały cyrk, jest łatwość, wzrasta łatwość uszkodzenia.
Tak.
I tu po prostu jest zawsze, jeśli idzie...
Ale my musimy ten problem rozwiązać, bo to jest na razie zrobione zupełnie prowizorycznie, to co myśmy zrobili teraz i ten Artwig we mnie nie wzbudza zaufania. Musimy znaleźć wyjście, a wyjście przynajmniej
przez skrzynię. A ja widziałem tylko rozwiązanie takie właśnie samochodowe, z tym tylko, że rzeczywiście, jeśli NRD się pan tak boi, to może istnieje. Ja to mówię sprawę, moja znajomość geografii jest żywująco niska, ale może się da jakoś pojechać, nie przyjeżdżając.
No można przez Słowację jechać bez końca. To już jest pół drogi dłużej. Przez Pragę czeską, czyli dole.
Przez Austrię, do Austrii.
Czyli tak, to jest straszliwy kawał drogi, ale można. Ale jak ja mam 4 razy robić rocznie taką podróż, to nie dam rady. Nie mam czasu na to. Nie dam rady.
No bo... Ja zresztą pan widzi sam przyczynę, dla której ja zawsze byłem przekonany, że mniejsze formaty są bardziej mobilne. W wielu wypadkach
ale z kolei ulegać tylko temu imperatywowi mobilności, kiedy przecież wielkie obrazy, aż pańskie dawaty proszą się o wielkie formaty, to byłoby szkoda rezygnować z tak.
Nie, to ja rezygnować nie zrezygnuję, bo ja wreszcie część obrazów, za dużo roboty włożyłem, żebym ja chciał zrezygnować z Manet, tylko nie chciałem mimo wszystko przechodzić na to na zasadzie głównie wielkie, a dodatkowo małe. Chciałem nadal trzymać się mniej więcej tego formatu,
jak format podstawowego. Jak
natomiast gdy mi przychodzi jakieś ukrzyżowanie wielkie, czy jakieś coś, co musi być, no już musi mieć trochę większy format, przecież ten format też jak zawisnął ten duży w galerii Alicji Wale, to się nagle zrobił mały, bo to ludzie malują olbrzymy.
Tak.
I wtedy dopiero...
Niech mi pan w takim razie łaskawie napisze, już żeby ten problem zachowywania dla pana pańskich obrazów pozostał rozwiązany. Ja wprawdzie będę się wtrącał w te zachowywane przez pana obrazy, przeczytałem nawet, napisałem na ten temat jedną propozycję, to chyba pan zaakceptuje. Ale niech pan po prostu zatrzymuje te obrazy, które pan bierze dla siebie, a określa mi z góry, jakie są rozmiary tych dla mnie. Ja wtedy każę zrobić skrzynię i ją przyślę na miesiąc wcześniej. Stosunkowo do tych obrazów. I w ten sposób będziemy rozwiązywać rzecz. Inaczej nie damy rady. Ja wolę zapłacić te, powiedzmy, $80 mniej więcej mnie to kosztuje zrobienie jednej skrzyni i wysłanie jej, niż mieć...
Lepiej znaleźć tu kogoś, żeby tu panu trzymał rękę, taki ktoś wieku Glinickiego, tylko nie
odbył się. Z Glinickim się może porozumieć, starałem się, bo to ci moi są zbyt miętcy, zbyt mało odpowiedzialni. Glinicki zdaje się być człowiekiem dosyć dokładnym, dosyć odpowiedzialnym.
No, tu potrzeba kogoś...
Silnego fizycznie, tak?
Po prostu tak, no sprawnego, wie pan, w zrobieniu silnej skrzyni. Glinicki jest też...
Nie, zrobić on tego nie zrobi, tylko musiałby zrobić stolarz, ale on by przynajmniej mógł dopilnować tego.
No wie pan, no chyba by to mnie się zdaje wychodziło taniej, no bo wreszcie...
Taniej, wie pan, to są w porównaniu tych ogromnych sum, które to wszystko pociąga razem.
No ale każda suma dodawana, wie pan, do tego to jest jednak...
To są minimalne, zwłaszcza te skrzynie będą mogły służyć jednak, jeżeli one zrobią tą podróż w jedną i drugą stronę.
No na razie, w każdym razie te dwie, które pan wziął skrzynię, tak. To ponieważ tego typu obrazy będą...
Będą zwrócone panu
to po prostu one na pewno zanim się rozlecą, to 3 czy 4, wie pan, tu...
No więc robimy to w ten sposób, że ja czekam w takim razie, po pierwsze z Glińskim się porozumiewam, żeby on zajął się budową dodatkowych skrzyń, tych, które byłyby na inne formaty. Te skrzynie, które będę miał we Francji, od razu odsyłam panu z powrotem. I trzecie, wreszcie pan mi pisze o rozmiary jakieś nietypowe, które wymagają do nowych skrzyń, tam na przykład zrobionych. Zawczasu ja je wysyłam przez jak 3 tygodnie.
Wszystko, co będę mógł, będę rozumiem panu pisał, tylko ja nie mogę się zobowiązać do tego, co jeszcze nie mam. Na przykład ten nowy format i te nowe ramy, ja ich jeszcze nie mam. Jestem zależny od ludzi i nic tu nie mogę powiedzieć, kiedy to będzie.
Żadnych zobowiązań jeszcze nie żądam. Tylko to, żeby mi pan uprzedził, ja wtedy sobie zbuduję taką ramę. Żeby nie było tak jak teraz, że przyjechałem, pan mi mówił cały czas, nie mogę zdecydować do ostatniej chwili.
Proszę pana, ale w związku z tym ja nie mogłem tak, nie mogłem zdecydować także przez pana. Proszę zrozumieć, że do tej pory nie było ustalone, które ze starych obrazów pan bierze, które nie. Ja nie wiedziałem, co nam się zmieści w skrzynie, które już posiadam.
Dobra. Więc w takim razie,
jeżeli teraz już jest sprawa jasna, stare obrazy zostały zafiksowane i z nich co najwyżej, z tych 5, co są na mnie odstawione, będę poszczególne odejmował, a dodawał swoimi, bo będę sobie tą grę grał i już będę zawsze wiedział, mam 3, mam 2, może pan je brać.
Dobra. W nawiasie tylko, ten zaliczyliśmy do jakiej kategorii?
Który?
Ten, który mam przed sobą.
Ten do tych, które pan rezygnuje.
Zupełnie, tak? Aha, no trudno, przepadło.
Może pan go sobie na tego...
Nie, czy możemy go przenieść do kategorii takiej, w której ja zadecyduję, jeżeli mi się trafią pieniądze, bo tu chodzi o to.
Tylko, że, żebym ja nie został już w ogóle bez niczego do grania, bo wie pan...
Nie, niczego do grania. Ja się muszę zdecydować, powiedzmy, do tego lutego. I w dodatku u pana wisi.
No nie, tylko,
albo niech on
ja będę może go zostawiał na sam koniec. No,
niech pan go zatrzyma jak najdłużej, żebym ja miał jakąś szansę chociaż. Wprawdzie ja nie wytrzymam na razie finansowo, bo jeszcze mam zobowiązania.
No właśnie mówię, pan się za bardzo wpycha, angażuje finansowo, podczas gdy ja myślę, że na razie...
No szkoda mi, żebym pani Alicja Wał taki obraz dostała, proszę pana. No. Tak, ja sobie pomyślę, że ta baba może dostać ten obraz.
W dużej mierze jest pan człowiekiem, który... Ja wiem, ja to mam to samo, wie pan, wiem to z płytami gramofonowymi. To doprowadzało, że zupełnie gówna kupowałem, wie pan, żeby tylko mieć. Na przód nie kupowałem. Później drugi raz przychodziłem, coś z tego jednak wybrałem. Później, a na końcu się okazało po roku, że ja miałem wszystkie pozycje wyczerpane z tego katalogu, nawet tak na początku nie chciałem. To po prostu trzeba było w którym momencie
mnie
też obiekał obiektem manii.
Zwłaszcza muszę jednak, ja muszę przestać zakupować obrazy, dlatego, bo same wydatki wystawy i katalogu pociągną takie koszta, że ja jeżeli się wyczerpię w kupnie, to później będę musiał odwlekać wystawę na to, żeby zebrać następne pieniądze na to, żeby ją zorganizować. To co? Ten problem skrzyni, żeśmy w ten sposób rozwiązali, możemy dokończyć naszej tej rozmowy o tym. Słożyśmy przeczytali. Dostarczanie obrazów. Punkt 17. Dostarczanie obrazów do Francji odbywać się będzie kilka razy do roku po uprzednim uzgodnieniu terminów przez strony. Kompletujemy to tym, cośmy sobie przed chwilą powiedzieli o skrzyniach. 18. W razie zmiany przepisów dotyczących cła, asekuracji lub podatków w Polsce lub we Francji, a stwarzających sytuację nie do zniesienia przez jedną ze stron, strony muszą znaleźć wyjście polubowne.
To tak było.
Tak. W wypadku nieznalezienia wyjścia polubownego przepis punktu 5 o arbitrach może być zastosowany na żądanie jednej ze stron.
Co arbitrzy tu zmienią? Jeżeli...
Bo jeżeli jedna ze stron mówi, no jest sposób rozwiązać tego, dlatego, bo takie są nowe przepisy. A druga strona mówi, no nie, te przepisy można w końcu przeskoczyć. Jeżeli nie można być porozumienia, ale taka...
Ci arbitrzy nie służyli do zmiękczania stron do granic takich, których im się to przestanie opłacać, a arbitrzy zdecydują, że musi być rozwiązanie. Wie? To jest jedna z przyczyn, dla których właśnie wygodniej jest żyć w Polsce. No, wygodniej było, bo w tej chwili już nic nie można dostać. Z tym, że ja mówię, ja się zaopatrzyłem na sporo lat naprzód.
150 dolarów?
No proszę pana, obraz, znaczy farby olejne, no to są bardzo drogie, no powiedzmy są te tańsze tubki, będą tam po 5 czy po 8 dolarów, ale proszę pana, do 20, 25, nawet 30 dolarów za tubkę dochodzi, wie pan, w zależności od ceny pigmentu i sprowadzanie tego z zachodu. To zaczyna być, no zresztą pan zapewne interesował się ile Blade Runy, bo ja mówiłem panu o tym płótno i tak dalej, są wszystko.
No ale to robią tutejsi malarze, którzy nie mają pieniędzy.
No proszę pana, raz, że po pierwsze wszyscy przedtem mieli system zaopatrzania, ten, który był, no wiecie, przez sklepy artu. Poza tym były krajowe farby, które w sumie, no były mniej wytworne, ale nie były to farby całkiem złe, no i w sumie raczej... No można było namalować akurat nimi identyczne obrazy. Może najbardziej jakichś jaskrawych tych, to może miałem mniejszą nieco jaskrawość. nieco większe zabrudzenie, ale ponieważ farbę każdą się i tak w jakimś tam sensie brudzi, wie pan, jeżeli się miesza ze sobą kolor i tak dalej, więc nie miało to praktycznie większego znaczenia, ale skoro można było w tej samej cenie, nawet taniej, nabyć farby zagraniczne przez sklepy Związku Plastyków, te takie, które na legitymację sprzedawały, każdy kupował zagraniczne. Wielu kolorów nie ma w tej chwili materiałów. Ale też gigantyczna ilość, to znaczy oczywiście, że nie dało się wykupić, nie wszyscy mogli wykupić tyle co ja, ale tak, po pierwsze wielu nie maluje tyle co ja, wielu operuje hałtura, zarabia na hałturach, maluje obraz od czasu do czasu, wiele w ogóle nie przywiązuje wagi do malowania obrazu. Wielu z kolei maluje używając 10 razy więcej farby ode mnie, bo nakłada grubą szpachlą, wie pan, tony tej farby na obraz i to nie zawsze fajny obraz, tylko czasem zupełnie nieciekawy. W sumie art sprowadzał bardzo dużo tego wszystkiego. No i w sumie w momencie, w którym żeśmy wiedzieli, jak wygląda stan finansów tego kraju, to było wiadomo, że nie czas róż płakać, gdy lasy płoną i że farb nie będzie. No idiota chyba o tym mógł wiedzieć. Czasem większość ludzi jakby sądziła, że to się nic nie zmieni, to jest tylko kwestia reformy ekonomicznej. Gdy wejdzie reforma, którą Solidarność postulowała, to wie pan, niedługo będziemy po 50 tysięcy dolarów dostawać, bo tak zarabiają w Stanach Zjednoczonych, dlaczego my byśmy nie mieli po reformie zarabiać w ten sam sposób? To po prostu w większości ludzi myślenie ma charakter niezwiązanego z rzeczywistością, czegoś całkowicie niezwiązanego z realiami, wie pan, rzeczywistości otaczającej. No i ponieważ ja jakoś tam przewidziałem ten stan, no i wiedziałem, że bez wszystkiego mogę wytrzymać, już kupowali mi żywność na zapas i inne rzeczy, robię bez malowania, to będzie w ogóle źle i z przyczyn finansowych, i z przyczyn moich psychicznych po prostu. Więc tu się muszę zapopatrzyć w to, co mogę. Jak przedtem nigdy zapasów nie robiłem, tak od tego momentu zacząłem na gwałt wykupiać, co jeszcze jest. Dziwiąc się jeszcze, że tak długo było, bo to jednak dość długo było. A potem nagle się skończyły i teraz jest brędza kompletna. Nie ma nawet krajowych farb, nigdzie nie ma niczego, wie pan, na malowanie. I problem jest, bo ja już się styknąłem, wie pan, z tymi, że skąd pan bierze, to nigdzie nic nie mają. No dobrze, no to, mój Boże, to trzeba było kupować tyle, kiedy było. No niby powinienem się teraz zacząć dzielić ze wszystkimi tym, co zakupiłem, ale byłoby to już, wydaje mi się, idiotyzmem, to znaczy...
Jak maluję inni w takim razie?
No ci pewnie część się zaopatrzyła tak jak ja. A inni nie wiem co, może sprowadzają z zagranicy. Ja zresztą przez lata całe będąc Sanoku sprowadzałem farby z zagranicy. Ja mam, mimo że byłem członkiem związku, bo z kolei te takie bogate przydziały miał Kraków, Warszawa, Wrocław może, wie pan, jeszcze kilka innych miast. A Rzeszów dostawał parę tubek raz w roku, wie pan, do wyboru, jakieś bzdury, takie odpadki, co wychodzi z założenia, że w ogóle Rzeszów to nie jest ośrodek. Z kolei Rzeszów wysyłał zawiadomienie po wszystkich tych rajdołkach, które do niego należały, Sanok także, Sanoku było dwóch plastyków, że jest do odbioru. Jeśli ktoś chce kupić, to proszę składać zamówienia. 5 tubek ugru, 3 tubki czegoś, jeden pędzel taki, jeden inny, szlag metal i jeszcze coś innego.
Pan nie był wtedy, pan był w związku.
Byłem, no i składam.
Jak to się dzieje, że... To jest taka dygresja na marginesie tego, co pan mówi. Jak to się dzieje, że w takim who is who artystycznym, w którym jest z 70 chyba 6 roku wyszczególnienie nazwisk wszystkich polskich malarzy, które znalazłem w jednej z galerii państwowych na to, żeby odnaleźć adres jednego z malarzy. I przy sposobności szukają pańskiego nazwiska, które tam nie figurowało.
Ja to nie wiem, może dlatego, że wie pan, bo ja byłem członkiem związku, byłem chyba od wczesnych lat 60., jak mi się wydaje. I wie pan, nie wiem dlaczego nie figurowało, no może dlatego, że mnie nie uznawano w tym akurat nie obszarze, wie pan, w którym się znajdowało to, no nie mam zupełnie pojęcia, dlaczego akurat nie w danym momencie gdzieś nie byłem. Czy to było drukowane?
Tak, to bardzo poważne wydawnictwo, gruba księga z wszystkimi ludźmi, adresami, numerami telefonów, określeniami.
Może byli... No więc może to byli ludzie, którzy się liczą, a ja się nie liczyłem, a nie byli wszyscy
dużo
członkowie związku. Jak wszyscy, to nie wiem, dlaczego ja nie byłem.
Nie wiem, to
natomiast
nie
jeżeli byli tacy, którzy byli uznani, to zależało to od tego, przez kogo było wydawane to i czy ta osoba uważała mnie w ogóle za plastyka, czy raczej uważała za mieszkańca Sanoka, który sobie maluje. Wie pan? Nie, architekta mnie nie uważała, tylko jak byłem członkiem związku, gdzie administracja, miałem tą pieczątkę artysta, wie pan, przybitą na plecach i nie było od tego ucieczki, na całe szczęście. Później nas jeszcze przyszedł magister artysta, wie pan, także szereg facetów podpisywał się magister artysta plastyk, nawet pod obrazem.
Nie pamiętam tytułu tego wydawnictwa, albo zwrócę na nie uwagę, jeżeli jeszcze byśmy się zobaczyli, miałbym czas to spojrzeć, albo jeżeli kiedyś będzie pan na krakowskim przedmieściu, chodzi o galerię, która się znajduje gdzieś w okolicach uniwersytetu.
No to ja wiem, że tam jest taka galeria.
A tam właśnie pokazano mi tą księgę, którą na pewno oni mają, którą przez przypadek może sobie pan skonsultować, gdyby pan tam kiedy przychodził. I tam właśnie pan nie istnieje. Jest to księga z lat 76, chyba moja pamięć jest dokładna.
To nie wiem, że pana, bo od 72 roku począwszy ja sprzedawałem w Warszawie i to należałem raczej, w 76 roku należałem chyba do jednych z najbardziej dobrze sprzedających. Nigdy przez tamtą galerię nie sprzedawałem, ale to nie dlatego, że ona nie chciała, tylko że ja nie chciałem.
To nie jest wydawnictwo tej galerii.
A to, że książka się ukazała w 76 roku, a może druk był przygotowywany, wie pan, tak jak w Polsce każda rzecz musi, która nie jest, powiedzmy, przez książkę i wiedzę i nie mówi o knowaniach Izraela i imperializmu amerykańskiego, wie pan, to być może, że ona już 10 lat leżała i wreszcie się ukazała z całkowicie nieświeżym zestawem informacji. Bo ja nie wyczuwałem wokół siebie, wie pan, jakiegoś spisku osób niechętnych.
To mnie drażni, że ja się spotykam, już panu to powiedziałem, a teraz powtarzam, na przykładzie tejże książki, z stanowiskiem ludzi, którzy mówią, jakim ty nam malarzu mówisz, gdzie on sławny? Jak tutaj, proszę, popatrz, czarno na białym, książka o malarstwie współczesnym polskim, szukaj w indeksie Beksiński, nie znajdziesz. I rzeczywiście go nie znajduję. Więc rozpiętość pomiędzy tą niezwykłą ilością publikacji o panu z jednej strony i absolutnie milczeniem z drugiej może być chyba tylko wynikiem zmowy milczenia.
Coś takiego jak zmowa milczenia zalatuje, wie pan, paranoją zupełnie.
A jednak jest ewidentną rzeczywistością. Bo przedstawiam panu już drugą publikację.
Raczej bezwładność, proszę pana, raczej ja nie wszedłem w pewne układy, nie tyle koterie, co układy, które nakazują pewien typ zachowania się artyścia plastykowi. Ten typ zachowania polega na tym, że bierze się udział w wystawach zbiorowych, bierze się udział w sympozjach, bierze się udział w plenerach. W jaki sposób figuruje się, wie pan, w życiu artystycznym, co powoduje, że biografia przeciętnego faceta...
O, dziękuję.
Słabsza.
Dziękuję serdecznie.
Może za słaba.
Nie, znakomita. Znakomita. Dziękuję bardzo.
A panie mężu?
Jakbyś mogła Neskę zrobić, to bym prosił.
Mogła. Proszę stać. Mogła. Taką silniejszą, taką słabszą, taką...
Taką normalną.
Taką... kupę.
Więc po prostu ten system, ten układ jakby nakazywał plastykowi uczestniczenie. Uczestniczenie obojętne w triennale, w biennale, w wystawie takie, takie, przy czym to nie są wystawy polskie, to są wystawy na całym świecie. W moim odczuciu one nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Ja brałem taki udział, wie pan, jeżeli gdybym jeszcze fotografii. Przez rok brałem udział. Zupełnym obłędem od, wie pan, Meksyku, począwszy na Tokio, skończywszy poprzez Hongkong i jakieś przedziwne, Cape Town i tam gdzieś mam jakieś, wie pan, zupełnie przedziwne miejscowości. Po prostu obsyłałem wszystkie salony międzynarodowe, których jest kilkadziesiąt lub kilkaset, nie pamiętam w tej chwili, które w większości robione są, jak Waniek mówi, ku chwale municypalnych władz, prawda, jakiegoś miasta.
Wydaje się to było?
Że pana... Mój Boże, ja byłem gdzieś około 58, 57, może 56, no nie pamiętam, nie,
w tym przedziale, że
gdzieś w tym okresie gdzieś działałem w związku fotografików i wtedy...
I wysyłał pan wszędzie pracę.
No w pewnym momencie zwrócono się do mnie, czy w przyszłym roku chciałbym, czy jakaś ankieta, brać udział i tak dalej. I ja powiedziałem jako młody, przekonany, że jeszcze mojego nazwiska nie było wydrukowanego nigdzie, no to będę brał. Po czym, wie pan, zacząłem brać I musiałem mniej więcej dwa razy w tygodniu robić wielkie zdjęcia, ciągle te same, wie pan, no bo to było tych takie nieco każdy raz inne prace, to po prostu chodziło o prace, które pakowałem do koper, które wysyłałem, które rozjeżdżały się, a w przeciwnym kierunku zaczęły zjeżdżać rozmaite katalogi i rozmaite dyplomy honorowe, nawet gdzieś jakiś brązowy nagrobek taki, wie pan, odlany, gdzie moje nazwisko jest przekręcone, jakieś bzdury niesamowite. Ale nagle zauważyłem, że wie pan, nikt, ani Kappa, ani Katia Bresson, ani żaden z tych znanych facetów nigdy nie brali udziału w takich tych i nie tędy droga do sławy, wie pan, że to jest po prostu ilość, która nie przechodzi w jakość, że ja już mam sterty, które nic nie znaczą, wie pan, takich samych kupa jakichś głupich buców brała udział w tych wystawach, tylko Holendrów, Murzynów, Japończyków, dziękuję ci bardzo. Ale z tego nic nie wynikało. Były to zazwyczaj to, co się nazywa galanteria fotograficzna, jakieś niejednokrotnie rzeczy żenujące. I przy czym im mi się zdawało, że zrobiłem lepsze zdjęcie, tym z większym trudem w ogóle przechodziło przez komisję artystyczną, jakąś, wie pan, zagraniczną. W Polsce przechodziło, bo ono było stosunkowo, wie pan, taki bardziej trend pro-awangardowy. Ja wtedy byłem awangardowcem, a tam na zachodzie właściwie głównie nastawiali się, wie pan, na ładne zdjęcia w takim najbardziej popularnym tego słowa znaczeniu. I wiedziałem już, niektóre są takie, które na pewno będą i zawsze na dyplom honorowy mogę liczyć. Brązowy medal ewentualnie. Wie pan, i to później. I ta sama zabawa istnieje także w plastyce. Tylko w momencie, kiedy ja już zostałem plastykiem, to po pierwsze, było to poświęcanie jakichś prac, na których mi zależy, które by wracały z tamtej wystawy, jak wie pan, jakby ktoś nimi. No tak, jakby całkiem kompletnie zniszczone, zdarte, zmordowane, połamane i tak dalej, bo to przecież nikt na to nie dba. A mnie by tylko wzrastała biografia tego typu, że obrazy w zbiorach, udział w wystawach, wie pan, i ta biografia, która u faceta, który ma 25 lat. I ledwo to skończył akademię, jest o wiele bardziej imponująca niż u mnie. Ale zaczyna się liczyć wtedy człowiek w tych wszystkich takich wydawnictwach, wie pan, bo to dziś robią też biurokraci, którzy po prostu dane do tego o aktywności twórczej, ta aktywność czasem jest żałosna, wie pan, są to faceci, którzy jedną grafikę odbijają przez 10 lat, albo ewentualnie, wie pan, malują jakieś takie obrazy, które można namalować w 20 minut. Nie zależy im, że to się połamie. Katalogi wydrukują, bo wreszcie tak, wie pan, przychodzi to na tą Biennale, ogromna ilość rzeczy. Większość zresztą rzeczy, które do niedawna się robiło i zresztą do dnia dzisiejszego się robi, są właściwie możliwe do zrobienia przez każdego średnio wyrobionego, powiedzmy, twórcę czy studenta akademii, ponieważ od jednej osoby przyjmuje się dwie prace, to w ogóle nie można wiedzieć, co ona sobą reprezentuje. Nikt tego z niczym nie kojarzy. Jest to typowa zbiorowa wystawa, jakich zapewne w Paryżu również jest na setki, wie pan, w ogóle na całym świecie. Ale w ogóle później się to zaczyna i nic jedzie. Ja dwa czy trzy razy w czymś takim brałem udział na tej zasadzie, że moje prace nagle znalazły się w gestii, powiedzmy, Zachęty czy jakiejś innej instytucji. I później zanim oddała je, to pisali, czy mogą wysłać. Ja się zgadzałem i później, wie pan, wreszcie praca całkowicie schamęcona w jakimś czasie wracała. Ja po prostu się nie liczyłem, w każdym razie w tej mierze, że moja biografia artystyczna, mój udział w wystawach, moje obrazy w zbiorach, proszę pana, to jest coś, co jest żałośnie krótkie. To jest biografia faceta, który ukończył akademię, powiedzmy, przed 3 miesiącami.
Czy to się gdzieś znajduje? Czy ja takie coś mógłbym mieć?
Co?
Taką właśnie króciuteńką.
No właśnie ja.
Szczególnie biedną biografię.
Proszę pana, no pan jej nie ma, bo ja do tego po prostu nigdy wagi nie przykładałem. Ja nawet.
A czy panu by nie przeszkodziło?
Pan sobie może sam zrobić z tej całej tego barachła, które pan do kserowania dostał, jak pan się chce.
Ale wybrać. Czy tam jest wszystko, bo ja sobie zrobię z tego.
No, to wszystko, co ja mogę też mieć, jeżeli zacznę to układać. No bo raczej nic nie
ułożę. A z głowy pan nie pamięta jakiś na przykład.
Nie przywiązywałem do tego wagi po prostu.
Aha. Bo jednak ja muszę podać, że pan już uczestniczył w takiej czy innej wystawie. Nawet jeżeli pan chce ich podać tylko kilka.
Bo ich było tylko kilka, bo jak mówię, rocznie facet, który skończył w danym roku akademię, po pierwszym roku ma bogatszą ilość biografii niż ja po całym życiu. Mhm.
Ale... A jednocześnie już pan ma chyba najbardziej dyskutowanym obecnie i najbardziej imitowanym.
To znaczy w Polsce jakoś się tak przyjęło. W Polsce jestem znany, ale jakby nie po tym właściwym obiegu, w którym powinienem być znany. Co, zresztą ten sam obieg, powiedzmy w jakimś sensie, istnieje na linii Polska-Francja, na linii Europa, bo się organizuje po prostu pewne cykliczne wystawy i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś, ja jestem z czymś w rodzaju filmowca, który wykręcił filmy i o tym wiedziała pewna grupa ludzi, nawet może znanych reżyserów, którzy do niego temat mówili, że to jest ciekawy facet. Ale facet nigdy w żadnym festiwalu nie uczestniczył, nigdy, wie pan, nie zaistniał jakoś w tych miejscach, gdzie, wie pan, stwarza się jakby administracyjna opinia na temat działania. I takie chuj z chuj jest wyrazem, powiedzmy, jakby administracji, wie pan. Jakby ci ludzie, którzy biorą do tego informacje, to są ludzie, którzy biorą biuletyny związku. W biuletynach związku dane nazwisko się pojawia. Beksiński w Radomiu, Beksiński w, powiedzmy, gdzie indziej, w Sandomierzu, Beksiński jeszcze gdzieś wystawę, czy spisuje. Rocznie pojawia się 40 razy, prawda, w kraju, a później Beksiński na wystawie tam w Kassel, a w czymś innym. To są bardzo Kassel akurat znane, wymieniłem miejscowość. Takich kupę jest, wie pan, mniej znanych, no, których wszyscy biorą. To może ładnie wygląda, to można wziąć jakąkolwiek biografię, wie pan, gdzieś, no, z jakiegokolwiek katalogu zawsze będzie tego więcej.
Ja wiem, oczywiście wiem, to wszystko jest wyjaśniające, a jednocześnie uzasadnione. Z tym, że jak pan mnie przeprowadza tego rodzaju wyjaśnienie, to ja po pierwsze mu wierzę, po drugie wiem doskonale, że ono jest zupełnie sobie wystarczające, ale jak ja zaczynam dawać, na szczęście mam poparcie w tych wszystkich tomach referencji, ale jak ja zaczynam tego rodzaju dawać wyjaśnienie,